Na świecie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 380 milionów ludzi. Aż 80% chorych nie zdaje sobie z niej sprawy. Jak rozpoznać i jak leczyć POHP? O tym mówimy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Dziś przypada Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Gdybym zapytał kogoś na ulicy, czy wie, co to jest POHP, pewnie połowa by nawet nie wiedziała, bo niestety świadomość tej choroby jest ciągle jeszcze niewielka. Z powodu tej właśnie choroby rocznie umiera około 3 milionów ludzi. To bardzo duża liczba. W Polsce też znacząca liczba umiera właśnie z powodu POHP. Czym się charakteryzuje ta choroba, panie profesorze?
POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, jest to postępujące zwężenie dróg oddechowych, czyli oskrzeli, które towarzyszy również destrukcja tkanki płucnej, w konsekwencji prowadzi do duszności. Pacjent może... Trudno mu powiedzieć, że odczuwa duszność, odczuwa zadyszkę. I drodzy państwo, my mówimy o trzeciej przyczynie zgonu na świecie. Jest to choroba nieuleczalna. My potrafimy tę chorobę zaleczyć. Choroba nieuleczalna, która może prowadzić do inwalidztwa oddechowego, może prowadzić do sytuacji, kiedy pacjent tylko i wyłącznie może oddychać tlenem, czasami nawet przykuty do łóżka. I 2 miliony osób w Polsce szacuje się, że choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a 80% o tym zupełnie nie wie. I jeszcze już zdiagnozujemy tych pacjentów, ponad połowa pacjentów źle przyjmuje leki. Więc problem rzeczywiście jest dosyć złożony. I jeszcze pragnę podkreślić, że pan redaktor powiedział, ile osób ginie na świecie z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W Europie rocznie umiera z powodu tej choroby 300 tysięcy osób, czyli tyle osób, ile zginęło po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. Więc problem jest istotny.
No tak, ale mówi pan, że problem istotny, a jak wspomniałem, i pan się pewnie też z tym zetknął, POHP to jest dla wielu osób rzecz nieznana. No jak już powiemy, choroba płuc, to już trochę lepiej. Kiedyś dziadkowie moi mówili astma albo coś tam ma z płucami, ale tak naprawdę o POHP to niewiele osób wie, żeby tak wprost powiedzieć. To jest właśnie zwężenie naczyń.
Zwężenie oskrzeli. W astmie jest zwężenie oskrzeli, ale to zwężenie może przemijać, może pojawiać się i znikać. Z reguły osób młodszych występuje. U osób POHP występuje z reguły osób starszych. I tu należy podkreślić, drodzy państwo, jest to, my mówimy o chorych, u których coś zaszło w ciągu ostatnich 20 lat. U chorych, którzy na przykład palili tytoń przez 20 lat i raptem zaczęli odczuwać duszność, a wcześniej lekceważyli i podstawowy objaw, jakim jest kaszel. Prawda? Chory, my wszyscy wiemy, prawda? Pacjenci wiedzą, że jak pacjent kaszle na przykład od 2 tygodni, to trzeba iść pójść do lekarza. A jak chory pali papierosy, przecież jest coś takiego kaszel palacza. Nie ma, drodzy państwo, czegoś takiego kaszel palacza. Jeżeli ktoś pali papierosy i kaszle, to znaczy, że coś się dzieje, że już jakiś stan zapalny się dzieje, który może spowodować, że za jakieś 20 lat te POHP się rozwinie.
No dobrze, a na co dzień spotyka się pan właśnie z osobami, które mają początki, stany zaawansowane POHP. W jaki sposób najczęściej się w ogóle wykrywa ta choroba?
Najczęściej to jest w ten sposób, że pacjent mówi, że jakoś od jakiegoś czasu widzi, że jakoś zadyszkę odczuwa. Idzie do lekarza, prawda, ma wykonane badanie spirometryczne i okazuje się, że już jest na przykład dosyć istotne zwężenie dróg oddechowych w badaniu spirometrycznym i pewnie myśli, to pewnie przez to zapalenie płuc, które miało 2 tygodnie. Nie, to jest efektem, że w ciągu na przykład 20 ostatnich lat czy 30 ostatnich lat, nawet nie ostatnich, w przeszłości był narażony na jakieś zanieczyszczenia, na czynniki drażniące, gazy, opary, ale przede wszystkim na palenie tytoniu. I wówczas jest zaskoczenie, że nic o tym nie wiedziałem. Tak, bo ta choroba się rozwija podstępnie, lekceważył objaw, jakim jest kaszel przewlekły, aż doprowadziło do duszności i po jakimś czasie zostało zrobione badanie.
Poza tym paleniem tytoniu są jeszcze inne czynniki ryzyka. Jakie?
No, No to spalanie biomasy, spalanie wszelkiego rodzaju gazy, czynniki szkodliwe, toksyczne, jakieś farby, lakiery. Oczywiście były badania robione na przykład w Chinach niedawno, że te składniki smogu, stopień ich zawartości koreluje dosyć istotnie ze stopniem zaawansowania po OHP. Więc, bo my... Te nasze płuca są, można powiedzieć, takim filtrem, który filtruje powietrze. Mhm. Idziemy na przegląd, na przykład na przegląd samochodu do serwisu, ten filtr powietrza się wymienia, a no, płuc nie wymienimy, prawda? W ciągu całego życia łapiemy w cudzysłowie te zanieczyszczenia, a jeżeli oddychamy przez kilkadziesiąt lat czymś zanieczyszczonym, brudnym, no to jest możliwość, że będziemy mieć po OHP.
No, a czy inne leki stosowane w innych chorobach też mogą mieć wpływ na POHP?
To znaczy, czy inne leki stosowane w chorobach? To znaczy
na POHP, o to mi chodzi.
To znaczy, leki stosowane w POHP, podobne leki, jakie stosujemy w POHP, używać też u chorych na astmę skrzylową. Tutaj należy również pamiętać, że POHP nie... Pacjent, który ma POHP, ma również inne choroby. Zazwyczaj.
No właśnie, o tym.
Ma inne choroby. I to jest zazwyczaj pacjent, który ma również chore naczynia. To pacjent, który ma często chore serce, ma niewydolność krążenia, często ma osteoporozę. I również jest to pacjent, który może mieć raka płuca. O tym musimy pamiętać, bo jak pacjent pali kilkadziesiąt lat, może u niego rozwinąć się również jeden z najgroźniejszych nowotworów, czyli rak płuca. Również coś istotne, tutaj należy podkreślić, że taki pacjent chory na POHP ma zwiększoną częstość występowania depresji. No, jest to zrozumiałe. Chory, który odczuwa duszność, ma problemy z wykonywaniem codziennych obowiązków, no może przeżywać stan depresyjny, czasem jest mu wstyd po prostu. Także...
I to są te stany, które właśnie towarzyszą tej chorobie. A gdyby tak ocenić nasz region, jesteśmy regionem zagrożonym, czy my mamy zdrowe powietrze? Zawsze się mówiło zielone płuca Polski. To jak to jest?
Tak? To znaczy my na pewno tak, no mamy lepsze powietrze niż na przykład na południu Polski, ale jednak już jeżeli teraz zbliża się zima i dobrze wiemy, że różne osoby potrafią różnymi w cudzysłowie odpadami, czasem rzeczami palić w piecu, więc te powietrze może nie być czyste. I na przykład w sezonie grzewczym te stężenie tych czynników szkodliwych w smogu, nie, może nie w smogu, w powietrzu, no czasem jest podobne niż na południu Polski. Więc tutaj nasze zachowanie na co dzień w sezonie grzewczym, gdzie przebywamy, co używamy do ogrzewania domów, też jest bardzo istotne.
Wspomniał pan bardzo kategorycznie o paleniu, ale ludzie, którzy nie palą, też chorują na POHP.
Tak. Tutaj, drodzy państwo, spośród wszystkich palaczy tytoniu, tylko 50% osób choruje na POHP. I no, widzimy taką również, może nie tendencję wzrostową, ale dosyć często, że rak płuca może wystąpić i POHP również u osób, które nigdy nie paliły. Może nie pamiętamy o tym, że byliśmy narażeni na jakieś substancje toksyczne, gazy, może ktoś był palaczem biernym, może ktoś wykonywał zawód, gdzie był narażony na przykład na jakieś opiłki drzewa, opiłki metalu. Możemy o tym nie pamiętać. Efekt spalania biomasy, prawda, w kuchni, na przykład, czy w przemyśle drzewnym, to też jest czynnik ryzyka POHP.
Czyli to te osoby, które nie paliły, musiały gdzieś znaleźć tę przyczynę w innym miejscu.
Tak, musiały być narażone na jakieś czynniki szkodliwe, na gazy, czynniki drażniące drogi oddechowe, które spowodowały, że doszło do tego stanu zapalnego przewlekłego, który niszczył tkankę płucną otaczającą i doszło do zmężenia dróg oddechowych.
Kiedyś mówiło się, że jest to choroba mężczyzn. Jak to teraz jest?
Dlatego mówiło się, że choroba mężczyzn, ponieważ mężczyźni częściej palili, ale jeżeli był taki moment w naszej historii i w historii świata, że jednak kobiety zaczęły dosyć istotnie używać tego dymu tytoniowego, palenia papierosów, to również POHP dosyć często występuje. Przykładem jest Dania. Na przykład tam był taki moment w Danii, gdzie kobiety więcej paliły od mężczyzn i w takim samym stopniu rozwinęły POHP. Więc to tak, nie ma takiego przełożenia.
Czytając trochę przed tym programem, widziałem, że w tej chwili w Polsce jest porównywalna liczba kobiet i mężczyzn chorych na na PHP. No, niestety. Źródła są różne, ale tak była wcześniej, tego zjawiska w ogóle nie było. Czyli jest to choroba wszystkich i mężczyzn, i kobiet, i zależy od tego, w jakim stopniu jesteśmy narażeni na te czynniki. A jaki jest mechanizm powstawania? Skąd w ogóle się to bierze, że te drogi oddechowe, miąższ płuc i naczynia płucne nam się degradują w jakiś sposób i zmieniają? I ile czasu trzeba, żeby się zmieniły w sposób istotny? O tym powiemy za chwilę. Dziś przypada Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Jest więc okazja, by powiedzieć więcej o tej chorobie, a świadomość tej choroby jeszcze nie jest tak duża, bo część osób, gdy się powie skrót POHP, nawet nie wie, co to oznacza. Chociaż kaszle, chociaż pewnie nieraz już była ta osoba u lekarza i pytała, co się dzieje z moimi płucami, dlaczego mam duszności, mam problemy i tak dalej. Spróbujmy teraz w tej części rozmowy z naszym gościem, profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Wojciechem Naumnikiem, kierownikiem pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spróbujmy teraz wyjaśnić, jaki jest mechanizm powstawania tej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Obturacyjna to znaczy zmniejszająca przekrój.
Zwężenie dróg oddechowych, które stają się sztywne. Czynniki drażniące, na przykład zawarte w dymie tytoniowym, czy w innych jakichś farbach, lakierach, jakichkolwiek czynnikach w zanieczyszczeniach, powodują reakcję ze strony błony śluzowej oskrzeli, że dochodzi do stanu zapalnego. A stan zapalny jest to naciek komórek zapalnych, naciek neutrofilów i taki powtarzająca się stymulacja tymi czynnikami zapaleniotwórczymi powoduje postępujące niszczenie i dróg oddechowych, postępującą sztywność dróg oddechowych, ale również destrukcję, zniszczenie tkanki płucnej otaczającej. I dochodzi do sytuacji, że powietrze może łatwo wejść do płuc, ale nie może wyjść. Nie może wyjść, ponieważ są zniszczone przegrody międzypęcherzykowe. Te płuca się robią bardziej rozdęte i pacjent ma problem z wydechem.
Powietrze może nabrać?
Może nabrać, ale nie może wypuścić. I te powietrze, widzimy, że pacjent ma czasem rozdętą klatkę piersiową. Mówimy, że jest rozedma. I te powietrze dodatkowo uciska jeszcze w czasie wydechu na te sztywne drogi oddechowe i chory, i to jest przyczyną odczuwania duszności przez pacjenta. I teraz robi się błędne koło, ponieważ oczywiście otaczające te przegrody między pęcherzykami w tkance płucnej są naczynia. Te naczynia również są uszkodzone. I teraz jeżeli naczynia są uszkodzone, sztywne oskrzela, ten tlen gorzej dochodzi do układu oddechowego, gorzej może wychodzić dwutlenek węgla i jest nieotlenienie całego organizmu. Poczynając od tego, że jak są uszkodzone naczynia, to robi się już niewydolne krążenie. Serce przerasta, szczególnie prawa połowa serca. Pacjent taki ma objawy po jakimś czasie niewydolności krążenia. Jest chory nieotleniony, więc pacjent może mieć sinicę. Pacjent może wymagać po jakimś czasie podawania, stosowania tlenoterapii. I tak jak powiedziałem, jest to chory, który jest nieotleniony, więc różnego rodzaju metabolity wydzielające się w organizmie w wyniku tego nieotlenienia, one źle oddziaływują na cały organizm, na naczynia, na układ dokrewny. Również taki pacjent ma osteoporozę, a również i to też się trochę przyczynia do tego, że może mieć i również depresję, jakieś zaburzenia ośrodkowe. Więc jest to choroba przewlekła, ogólnoustrojowa. Ale punktem wyjścia jest ten stan zapalny, który powoduje, że są sztywne drogi oddechowe, niszczona tkanka płucna i chory nie może wziąć wydechu.
A czy można w jakiś sposób określić, czy przewidzieć, jak długo takie stany zapalne są już niebezpieczne?
To znaczy, to, czy już występuje stan zapalny u pacjenta, czy nie, o tym świadczy kaszel przewlekły. Pacjent kaszle, na przykład pali papierosy, kaszle przez 10 lat, przez 20 lat, to już jest dowód, że wtedy dochodzi do tego stanu zapalnego. I wówczas, jak nie może, zaczyna mieć zadyszkę, mówi, że podbiegnie do autobusu i odczuwa zadyszkę, to znaczy, że już dochodzi do tej rozedmy, nie może wziąć tego pełnego wydechu i już zaburza to wentylację. I to już ten taki moment, który zaczynają się te takie złe rzeczy w organizmie dziać.
Poza tym kaszlem, a odkrztuszanie na przykład?
Odkrztuszanie, pszłociny, to jest też, bo to jest najczęstszy objaw, odkrztuszanie porannej pwóciny dochodzi często do zakażeń bakteryjnych u takiego pacjenta, do zaostrzeń choroby. Chory może odkrztuszać na przykład pwócinę tam żółtą czy zieloną, no i się robi błędne koło. Pacjent ma, można powiedzieć, często zmęczone mięśnie oddechowe, odczuwa duszność, często traci na wadze, jest apatyczny, nie może wykonywać codziennych czynności, nie chce się jeść pacjentowi i pogłębia się nieodtlenienie i robi się błędne koło.
No tak, ale niektórzy na przykład mają refluks żołądkowo-przełykowy i wtedy też ten kaszer jest...
Refluks pogarsza tutaj leczenie raka płuca, przepraszam, POHP, tylko to jest inny trochę mechanizm generalnie. To jest poranne odkrztuszanie pwóciny. To jest takie dosyć typowe u chorych na POHP i dosyć typowe, że coś tam już się dzieje ze stanem, nasila się ten stan zapalny w drogach oddechowych.
No dobrze, a ja na przykład, jeżeli ktoś ma przewlekłe zapalenie zatok, to też będzie miał takie objawy.
To znaczy, no to kaszel to jest takie wydalanie tej wydzieliny.
Która gdzieś skąd się pojawia. Teraz jest pytanie, czy ta, która się pojawia, bo spływa z zatok, to też może mieć jakiś związek?
Pacjent czuje czasem wówczas spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła. To już ma mniejsze trochę znaczenie, bo już teraz, kiedyś się mówi o tak zwanym zespole zatokowo-skrzlowym, teraz już nie ma takiego pojęcia. Z tego się wycofaliśmy generalnie.
Dlatego właśnie dopytuję, no bo to jest dość charakterystyczny objaw, który mają osoby przewlekłe, chore przewlekle na zapalenie zatok na przykład.
Tutaj, ale chory, który ma przewlekłe zapalenie zatok, on będzie odczuwać spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła.
I on będzie wiedział o tym.
Ale, no nie, ale to tak przy głębszej rozmowie można się domyśleć. I chory z zapaleniem zatok nie będzie odczuwać duszności, prawda? Aha. Nie odczuwa duszności. I to nie ma takiego porannego odkrztuszania, porannego, prawda? Raz jest, raz nie ma w przypadku zapalenia zatok.
Czyli z tego wynika, że tu muszą nastąpić różne objawy, które w sumie dają obraz tej choroby, czyli przede wszystkim to właśnie to odkrztuszanie, kaszel, potem ewentualne duszność.
Duszność wysiłkowa najpierw, czyli zadyszka. No i choroby, obraz chorób współistniejących, czyli niewydolność krążenia, niewydolność serca. A jeżeli pacjent nie jest leczony, to szybciej może dojść do tego, że będzie musiał stosować w sposób ciągły tlen.
Jak szybko postępuje POHP? Czy dało się to jakoś opisać, zmierzyć?
Każdy pacjent jest inny. Niemniej jednak POHP rozwija się przez dziesięciolecia. To jest pacjent, który przez jakieś 20 lat palił papierosy. POHP nie powstaje w ciągu kilku lat. Dlatego też POHP rozpoznajemy u osób starszych. I w chwili rozpoznawania wiemy, że jak teraz rozpoznaliśmy u pacjenta POHP, to się wszystko działo przez 20, przez 30 lat u pacjenta.
A takich najmłodszych pacjentów, jakich pan w swojej praktyce spotkał?
No najczęściej to się spotyka po 40 roku życia, ale widziałem pacjentów po 30, chyba 5 roku życia, ale to wiązało się z pewnymi defektami, anomaliami, z anomalią, na przykład niedoborem alfa-1-trypsyny, z niedoborami pewnych enzymów, które powodują, że ta destrukcja dochodzi szybciej. Nie było to de facto może spowodowane narażeniem przez dym tytoniowy.
Czyli są też inne czynniki, które mogą wynikać po prostu z budowy naszego organizmu.
Z budowy, no z naszych genów, prawda?
No właśnie, a czy jeżeli w rodzinie mieliśmy takie przypadki, gdzie ktoś, wróćmy do tego określenia dawnego, astmę miał powiedzmy, to on niekoniecznie musiał mieć astmę, mógł mieć POHP.
Oczywiście mógł mieć POHP, bo to zresztą, to oczywiście no, to zależy od struktury naszych genów, ponieważ no, każdy na pewno słyszał, tak jak to pacjenci mówią, że palenie tytoniu, mój dziadek palił 90 lat i nic mu nie było. No tak, bo tak umiał konstrukcję genów, że być może był narażony na te szkodliwe czynniki wziewne. W tym wypadku na palenie tytoniu i u niego nic nie było. A inna osoba będzie paliła papierosy, będzie narażona na te czynniki drażniące i po 40 na przykład będzie miał taki pacjent POHP rozwinięte.
No dobrze, mówi pan o papierosach klasycznych, a fajka to też jest dym przecież, a teraz te nowoczesne cuda, które właściwie nie wiadomo co one zawierają.
To jest też chemia, którą pacjenci wdychają. mówimy o tak zwanych e-papierosach. Tak. Nie ma żadnych badań, które mówią, co się będzie działo z pacjentem za kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak, co się podkreśla, że nie można odzwyczajać się od palenia tytoniu za pośrednictwem e-papierosów. Jest to błędna droga i to, co niepokoi nas w sposób istotny, że młodzież sięga po e-papierosy, uważając, że przecież to jest nieszkodliwe.
No ale już mówiliśmy tutaj w tym programie nawet, że często rodzice uważają, skoro już ma palić, to niech pali to e, ale to e to jest w ogóle nieznane.
Później, jak tak powiemy, za 20 lat takie dziecko może mieć do nas pretensje, żeśmy mu to polecili, więc tak, nie zalecamy.
Że tych rodziców może już nie być, a dziecko będzie miało problem chorobowy. Za chwilę powiemy, jakich objawów najlepiej w ogóle nie lekceważyć, no i jak w ogóle przebiega leczenie takiej choroby. Dziś naszym gościem jest konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik. Panie profesorze, spróbujmy powiedzieć, które objawy powinny już skłonić nas lub kogoś z rodziny, by nam to przypomniał, że trzeba się zgłosić do lekarza. Czy od razu do specjalisty chorób płuc, czy też wystarczy do rodzinnego?
Kaszel trwający powyżej 4 tygodni. Zawsze taki pacjent powinien zgłosić się do specjalisty, przynajmniej do poradni lekarza rodzinnego, po to, aby wykonać badanie spirometryczne, które jest prostym badaniem, trwa kilka minut. Oczywiście już jeżeli pacjent odczuwa zadyszkę, zauważył, że pali papierosy i zauważył, że na przykład nie może podbić do autobusu, bądź chodzi wolniej niż jego rówieśnicy, no to już musi się zgłosić czy do poradni, czy do specjalisty, po to też, żeby wykonać badanie spirometryczne.
Czy to badanie absolutnie albo potwierdzi, albo wykluczy, czy trzeba coś jeszcze innego
zrobić? Nie, one potwierdzi. To badanie potwierdza zwężenie dróg oddechowych. To jest podstawa służąca do rozpoznania. Tam się analizuje dwa, trzy parametry i można określić stopień zaawansowania. To jest podstawowa sprawa.
No właśnie, jakie są tam stopnie zaawansowania?
To w zależności od stopnia zwężenia dróg oddechowych. Mhm. Tam umiarkowane, łagodne, umiarkowane, ciężkie. To jest w badaniu spirometrycznym, ale lekarz, który ma pacjenta, którego już rozpozna, oczywiście musi zapytać się, czy pali papierosy, dowiedzieć się, jakie ma narażenie na czynniki szkodliwe, ale również powinien dowiedzieć się o dolegliwościach pacjenta. Mam na myśli stopień odczuwania duszności. Może dać odpowiedniego rodzaju formularze. Są tam takie dwa formularze w ewaluacji chorych na POHP. I musi dowiedzieć się, ile taki pacjent miał zaostrzeń, ile razy był przeziębiony w roku, raz czy dwa razy, czy był być może hospitalizowany z powodu tych duszności. I na podstawie takiego wywiadu, takiej oceny wstępnej, plus jeszcze te badanie spirometryczne, ustala dalszy plan leczenia takiego pacjenta.
Jak przebiega takie leczenie w zależności od stopnia? No powiedzmy, jest to początek.
Mamy tutaj niedawno wydaną aktualizację wytycznych. Te wytyczne to się nazywają GOLD w 2019 roku. I na podstawie stopnia określenia, stopnia zaawansowania, tam się określa, tam A, B, C, D, to może mniej istotne, ale jest to wskazówka dla lekarzy, że lekarze wiedzą, jakie leki trzeba dać. Czy jeden lek, czy dwa leki. Czy może dołączyć w pewnych sytuacjach klinicznych jeszcze inny lek, na przykład kortykosteroid wziewny, jeżeli w zależności od pewnych parametrów w krwi, w zależności od częstości zaostrzeń. I to również takie włączenie, rozpoczęcie leczenia wziewnego, oczywiście ideałem jest, jeżeli pacjent może brać takie leki za pomocą jednego inhalatora, bo to jest istotne, żeby pacjent współpracował, żeby nie zapomniał wziąć pewnych leków. Istotne jest, aby takiego pacjenta skontrolować, zobaczyć, czy na pewno wymaga tych leków, a może trzeba zmodyfikować leczenie. Może
w tych wytycznych tam widziałem, że jest również okres, co jaki powinno się kontrolować w zależności od stopnia właśnie zaawansowania. Ale przy tym takim pierwszym stopniu zaawansowania, najłagodniejszym, to czy wystarczy tylko odstawić papierosy?
Jeżeli w zależności od tego, czy chory miał zaostrzenia, czy nie, w zależności od tego, czy odczuwa duszność, czy nie, to bardzo często dajemy lek wziewny. Jeżeli jest to pacjent, który ma większe dolegliwości, być może dajemy to dwa nawet inhalatory. I oczywiście musimy zobaczyć, czy pacjent nie ma chorób współistniejących, czy pacjent ma prawidłową saturację, czy ma prawidłowe wysycenie krwi tlenem, bo może jest to pacjent już jednak bardziej zaawansowany niż nam się wydawa, może wymaga podawania tlenoterapii na przykład.
Bo to jest taki bardzo istotny czynnik, na który chciałbym zwrócić uwagę. Chodzi o to, że to jest choroba, która... Jak w przypadku astmy może wrócić normalne funkcjonowanie, to w przypadku PHP nie wraca. Czyli jak już się zepsuło...
Tak, i to jest właśnie
to się nie naprawia.
Pewną specyfiką tej choroby, że ten stan zapalny, o którym żeśmy mówili, nawet jeżeli pacjent odstawi papierosy, to przez jakiś czas on trwa. On trwa, ten stan zapalny, i dalej powoduje spadek tych pojemności płucnych. Więc to nasze leczenie lekami wziewnymi ma za zadanie poprawę jakości funkcjonowania pacjenta, ma za zadanie zmniejszenie bądź ustąpienie odczuwania duszności przez pacjenta, ale i zmniejszenie częstości zaostrzeń. I w zależności od tego, jak często chory miał zaostrzenia i jak się czuje, dobieramy ilość inhalatorów i odpowiednie składniki chemiczne, które tam są w środku.
Czyli poprzez to leczenie nie dojdziemy do takiego poziomu, że jakby powiększymy nasze możliwości przy badaniu spirometrycznym.
Może być niewielka trochę odwracalność, bo jeżeli na przykład zrobimy spirometrię w zaostrzeniu, kiedy jest chory trochę, w cudzysłowie, podziębiony, to może być trochę gorsze badanie spirometryczne, ale z definicji tej choroby wynika, że jest to nieodwracalne zwężenie. Więc w tej chorobie zupełnie prawidłowego badania spirometrycznego nie osiągniemy nigdy. To wynika z definicji choroby. My nie potrafimy wyleczyć POHP, ale potrafimy zaleczyć,
spowolnić postęp
i spowodować, że chory się lepiej poczuje, bądź rzadziej będzie musiał położyć się do szpitala, bądź rzadziej będzie musiał pójść do lekarza, szukając pomocy w chwili
zaostrzenia. Będzie bardziej wydolny w pracy, w funkcjonowaniu codziennym.
Dokładnie.
A co taką najważniejszą rzeczą w pomocy właśnie w codziennym funkcjonowaniu jest przy leczeniu?
Oczywiście palenie papierosów zawsze musimy na każdej wizycie o tym wspominać.
Odstawić.
Żeby pacjent odstawił. Jeżeli rozpoczniemy leczenie pacjentowi, podanie, które służy na podaniu leków ziewnych, musimy skontrolować, czy pacjent potrafi te leki przyjmować.
Czy przyjmuje zgodnie tak, jak zalecono?
Zgodnie, czy potrafi, bo obecne leki to są bardzo dobre leki. Potrafią być to skomplikowane inhalatory, więc musimy wiedzieć, czy na przykład pacjent 90-letni potrafi obsłużyć skomplikowany inhalator. Trzeba pokazać na każdej wizycie pacjentowi, czy nie zapomina przyjmowania odpowiedniego leku. Następny etap, już jeżeli pacjent wymaga na przykład stosowania tlenoterapii, czy stosuje tą tlenoterapię? Bo tutaj akurat wiemy, że stosowanie, jeżeli wymaga pacjent, stosowanie tlenoterapii to jest to, co wydłuża, można powiedzieć, życie pacjentowi. I również o czym trzeba wspominać pacjentom, o tym, aby byli aktywni fizycznie. Aktywność fizyczna, rodzaj rehabilitacji jest niesamowicie istotny. Pacjent chory na POHP ma często osłabione mięśnie oddechowe, więc tu można porównać, że taka codzienna aktywność fizyczna, nawet niech to będzie 20 minut spaceru, ale codziennie to jest taki rodzaj siłowni dla takiego pacjenta. Jest to ćwiczenie mięśni oddechowych, aby był bardziej sprawny, żeby nie odczuwał duszności, po prostu czuł się lepiej.
No i pewnie unikać zakażeń, czyli skupisk ludzi, którzy mogą być chorzy, zwłaszcza teraz w takiej porze roku, i szczepić się przeciwko grypie.
Oczywiście, zachęcamy do szczepień, ponieważ szczepienia będą powodowały, że będzie mniej tego stanu zapalnego w dolnych drogach oddechowych, prawda? Chory nie będzie miał tych zaostrzeń, a każda infekcja, każde zaostrzenie infekcyjne to jeszcze dokłada tej niekorzystnej cegiełki do przebiegu POHP u takiego
pacjenta.
Czy
odżywianie ma jakieś znaczenie? A co w odżywianiu szczególnie ma znaczenie? Bo gdzieś wyczytałem, że to chodzi o to, żeby były bogate w białko właśnie nasze pokarmy, wapń.
Dużo warzyw, czyś nawet było powiedziane, że tam dużo szpinaku, sałaty. Tu bardziej korzystne jest, aby pacjent spożywał częściej mniejsze ilości posiłków, nawet 5 razy dziennie, ale małymi ilościami, żeby nie było tak zwanego objadania się dosyta, bo to pogarsza też, prawda, przepona jest bardziej podparta, pogarsza wentylację. Nie najadać się na noc też.
Tutaj, nie unikać takich, które powodują gazy.
Gazy, wzdymanie. Więc tak zwany zdrowy tryb życia zawsze jest, zdrowe odżywianie jest zawsze pożądane.
No a jeśli chodzi o rehabilitację, jakieś takie ćwiczenia, które można sobie samemu zrobić, no najprostsze?
Pacjent ma problem często z zaawansowaną postacią po OHP, ma problem z wzięciem wydechu. Zalecamy na przykład, aby pacjent wziął buteleczkę wody, rurkę wsadził pod ten poziom wody, żeby uczył się wykonywania takiego wolnego wydechu przez zasznurowane usta, bo wolny wydech spokojny jest tutaj bardziej korzystny dla pacjenta. Więc to jest takie podstawowe ćwiczenie. No oprócz oczywiście codziennej aktywności fizycznej, codziennych spacerów. Także to jest... Mam pacjenta, który ma na przykład 15% tych pojemności oddechowych, jeździ rowerem, aktywny, więc tutaj naprawdę to aktywność fizyczna jest bardzo ważna.
A tak naprawdę to jakie, do jakiego stopnia ograniczenie może być, żeby jeszcze normalnie funkcjonować? Mówię o pojemności naszych płuc.
Nie ma. Istnieje coś takiego? Nie ma takiej korelacji, nie ma. Mamy pacjentów, którzy mają 70%, mówię o tym wskaźniku, taki, który mówi o stopniu zaawansowania po OHP. Mhm. 70% i chory taki wymaga tlenu, a mam pacjenta, który ma na przykład 18%, nie wymaga tlenu i jeździ na rowerze, więc to jest bardzo różnie.
Zależnie może też, pan 18% tej pełnej wydolności.
Tej natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej, czyli tej takiej pojemności, którą mierzy spirometr, którą pacjent może wydalić w czasie jednej pierwszej sekundy wydechu.
Nie wszyscy sobie potrafią wyobrazić, jak wygląda to badanie spirometryczne najprościej. Może pan
pacjent najprościej mówiąc, jest pacjent robi maksymalny wydmuch powietrza w ciągu 6 sekund. Jak najszybciej, jak najmocniej i to musi trwać 5-6 sekund. Proste. To się powtarza kilka razy oczywiście. I ten spirometr, ten program komputerowy wylicza te wartości w zależności od wzrostu pacjenta, od wieku, płci i przelicza, ile pacjent ma tych procentów. Mówimy o stopniu tego zwężenia.
No sami na pewno nie damy rady sobie zmierzyć, jaka jest pojemność, ale na pewno jesteśmy w stanie zrobić proste ćwiczenie. Nabrać jak najwięcej powietrza i dmuchać przez
5-6 sekund.
5-6, tak, jeżeli jak damy rady to robić, cały czas będzie wychodziło powietrze, to znaczy, że jeszcze z nami nie jest.
Nie jest tak. No, można tak powiedzieć.
Tak, ale jeżeli jest inaczej, to już to też jest wskaźnik na to, żeby się zgłosić do jakiegoś lekarza. Panie profesorze, Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Choroby Obturacyjnej Płuc, GOLD, to tam jest trochę inny ten po angielsku nazwa, ale opublikowała wytyczne i na ten rok one dotyczą w zasadzie leczenia tej choroby głównie. Co z tych wytycznych wynika może w skrócie dla lekarzy, a co bardziej wynika dla potencjalnych pacjentów?
Wskazówki, czego należy unikać, czyli tak jak już powtarzamy jak mantra, że palenia tytoniu, wszystkich czynników szkodliwych, produktów spalania biomasy, no wszelkich czynników zanieczyszczających powietrze. Trzeba dbać o czystość powietrza, aby tu jest położony nacisk również na rehabilitację oddechową, na regularne przyjmowanie leków, na określone kontrole lekarskie, aby stosować się do zaleceń lekarskich. To może dla pacjenta bardziej. Natomiast jeżeli chodzi dla lekarzy, jest to wskazówka, jakie stosować leki, w sytuacji, żeby sobie skojarzyć, pogodzić, ile pacjent ma zaostrzeń i jaka to jest ciężka choroba i w tym momencie, jaki użyć najlepszy lek. I to po raz pierwszy zostało w tych zaleceniach podkreślone, że my musimy zastanowić się po jakimś czasie, czy na pewno te wszystkie leki są potrzebne pacjentowi, a może z któregoś leku należy zrezygnować, odstawić lek, bo każdy lek ma również działania uboczne. Jest to Te wytyczne są dobrą wskazówką dla lekarzy, jak stosować leki i przypominają, co jest ważne w kontroli. u pacjenta między innymi to, aby sprawdzić, czy pacjent rozumie nasze zalecenia, czy sprawdzić, czy pacjent potrafi przyjmować, obsługiwać te inhalatory, które często są skomplikowane, ale bardzo dobre.
Jak często są takie zalecenia wydawane? Czyli inaczej mówiąc, jak często zmieniają się różnego rodzaju sposoby, może nie całkowicie, ale kategorie są takie same, no tylko pewne metody trochę się różnią.
To zależy od tego, co pojawi się w doniesieniach naukowych, bo jak wiemy, są robione różnego rodzaju badania kliniczne i na przykład ktoś, załóżmy, w jakimś ośrodku stwierdził, że o, ten lek w tym skazaniu lepiej działa niż inny lek. Jak zastosujemy na przykład te dwa leki, to wówczas pacjent, no widzimy, że żyje dłużej. I jeżeli coś takiego dojdzie do takich odkryć, do poszczególnych stanowisk w piśmieństwach naukowych, zbiera się komisja, podsumowuje, że o, trzeba zmienić zalecenia dla lekarzy, bo tak będzie z pożytkiem dla pacjentów. I wówczas są zmieniane zalecenia.
A jeśli chodzi o stosowanie, to kto tutaj weryfikuje w Polsce na przykład, czy lekarze prawidłowo leczą? Czy jest jakaś instytucja, czy to jest już pozostawione tylko lekarzom?
To znaczy, kto prawidłowo leczy? No oczywiście obowiązkiem każdego lekarza jest samokształcenie się i stosowanie najnowszych standardów dla dobra pacjentów. No oczywiście, no każdy ma swego szefa, tak, który nadzoruje pracowników. Konsultant wojewódzki czy krajowy również jakieś ma znaczenie, no ale to, drodzy państwo, no musimy zaufać też lekarzowi, że chce dla nas jak najlepiej po prostu.
A jeżeli mówi, że trzeba rzucić palenie, bo właśnie rozwija się POHP, to na pewno nie wątpić w to, że mówi.
Oczywiście, dobrze. W każdym momencie trzeba o tym przypominać pacjentowi i nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
Moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Dziękuję panu bardzo za
przybycie. Dziękuję państwu, dziękuję panie doktorze.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Sugestie dotyczące kolejnych tematów proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Już za chwilę audycja dotycząca zdrowia osób pracujących, a o 14:00 w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.